Media w Polsce i w Niemczech twierdzą, że sojusz Rosji i Chin się rozpada. Donald Trump mówi, że te kraje są jak bliźniaczki i przewiduje, że wkrótce Chiny zaatakują Tajwan. Czy Chiny rozpętają kolejną wojnę? Cezary Kłosowicz i Spodprąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, to program Idź Pod Prąd na żywo. Publicystyka dosadna, ale z garścią ironii i satyry. Jest środa, 23 lutego, a moim gościem jest redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przypominam, że ten program istnieje dzięki Waszemu wsparciu, dzięki wsparciu na Patronite i na idzpodprąd.pl wsparcie. Także zachęcamy do dalszego wspierania. Chcemy, jak zwykle, zebrać 1000 osób, które wspierają także w tym miesiącu, w lutym. Pani redaktor, niemieckie media rozpuściły taką wiadomość, że rozpada się sojusz Chin i Rosji. To było przedwczoraj. Przedwczoraj powtarzały to polskie media, między innymi TVP Info. No jednak po ataku Rosji, kolejnym ataku, czy zwiększeniu ataku Rosji na Ukrainę, no Chiny jakoś nie sprzeciwiły się temu. Jak to jest z tym sojuszem chińsko-rosyjskim i dlaczego niemieckie media, Frankfurter Allgemeine Zeitung, twierdzi, że ten sojusz się rozpada?
Tak, no tutaj niemieckie media powoływały się na tę wypowiedź ministra spraw zagranicznych Wang Yi na konferencji w Monachium, gdzie on stwierdził, że suwerenność, niezależność i integralność terytorialna każdego kraju muszą być chronione, a Ukraina nie jest wyjątkiem. To nie była pierwsza zresztą taka wypowiedź. Wcześniej też podobnie się wypowiedział w tym temacie. No problemem jest z tym, że to właściwie była taki dodatek do wypowiedzi. Zaraz przed tym była zdania mówiące o tym, no i które były atakiem na NATO. Także w tej wypowiedzi Wang Yi było jasne stwierdzenie, powtórzenie tego też, co już Chiny bardzo jasno mówią, że no, nie chcą, aby NATO się rozszerzało, określają NATO jako jakiś przeżytek zimnej wojny i organizację nieużyteczną i niebezpieczną. W związku z tym w tym kontekście ta wypowiedź zupełnie inaczej wygląda. No, Pekin jasno sprzeciwia się integracji Ukrainy z Zachodem. No, Ukraina bez współpracy z Zachodem, bez tej integracji, no to widzimy, jak wygląda. No, to jest Ukraina, która musi walczyć o swoją suwerenność i niezależność, więc to nie jest żadna obrona suwerenności i niezależności. Wang Yi w czasie tego wystąpienia tam stworzył taki, powiedział, że Ukraina ma się stać pomostem komunikacyjnym między Wschodem i Zachodem, a nie granicą konfrontacji między mocarstwami. Czyli to trochę tak mi się wydaje, że to jest taki pomysł, że właśnie ta Ukraina też ma siedzieć na jakiejś górze. Kiedyś niektórzy polscy, tak zwani eksperci o Chinach mówili, że mamy siedzieć na górze i nigdzie się nie angażować. No, broń Boże, nie angażować się po stronie Stanów Zjednoczonych. No to mniej więcej tak samo teraz Chińczycy mówią do Ukrainy. No to nieangażowanie się, to tak zwana neutralność powoduje, że oni będą po prostu w rękach Rosjan. To, że mówią to media niemieckie, no wydaje mi się, że to jest, no Niemcy są i byli bardzo oporni w tym, aby iść na jakąkolwiek starcia i zarówno z Rosją, jak i z Chinami. Oni widzą przede wszystkim biznes. No teraz troszeczkę zostali przyciśnięci, więc no zastopowali na razie na jakiś czas chociażby Nord Stream 2. Ale w kontaktach z Chinami, no tutaj nie widać żadnych specjalnych jakichś no, chęci na przykład sankcji. No wiemy, że Niemcy, to zwłaszcza Angela Merkel, mówi się, że obecny kanclerz też będą chcieli wrócić jak najszybciej do tej umowy, którą no właściwie już była do zawarcia, no już była zawarta umowy inwestycyjnej pomiędzy Chinami a Unią Europejską i no, w wyniku między innymi tego, co dzieje się w Xinjiangu, państwa bałtyckie wymusiły, że ta umowa została zamrożona i mówi się, że między innymi w czasie spotkań i rozmów, znaczy w czasie rozmów kanclerza nowego z Niemiec z Xi Jinpingiem, no też Xi Jinping tutaj naciskał, żeby Niemcy było tą stroną, która powoduje, że wróci ta umowa. Także Niemcy widzą przede wszystkim, jeżeli chodzi o Chiny, interes, chcą, żeby no, był business as usual. W związku z tym no, chcą stworzyć takie wrażenie, że, no, że okej, jest ten zły wujek, to jest Rosja, ale no, tutaj Chiny są taką, no, niby tam mogą coś współpracować, ale jest szansa, że możemy ją przeciągnąć. To część elit w Stanach Zjednoczonych też ma taką wiarę. No, ten, to jest zresztą też narracja, którą Rosjanie bardzo dobrze wykorzystują. Pekin i Moskwa wspólnie. Znaczy jak trzeba, jak jest jakiś konflikt, to jedna strona gra tego złego wujka, a druga dobrego. I my tak z jednym tutaj się wykłócamy, no coś mamy problemy, a z drugim łudzimy się, że coś załatwimy. Jest granie na czas i w tym czasie oni poprzez swoją propagandę, poprzez swoją, oni w sensie Moskwa i Pekin poprzez swoją propagandę i dezinformację grają na czas i wydaje mi się, że tutaj właśnie puszczanie takiej dezinformacji, że może dojść do jakiegoś rozłamu pomiędzy Moskwą i Pekinem właśnie teraz, to jest no cel Moskwy i Pekinu jest właśnie takiego granie na czas w tym czasie poprzez swoje działania dezinformacyjne, działania agenturalne. Oni będą chcieli się rozbić tę jedność, która no jakoś na razie, jeżeli chodzi chociaż o Ukrainę i te sankcje wobec Putina się wytwarza, będą chcieli rozbić tę jedność. No i jak się rozbije, no to zaraz część Europy, zwłaszcza ta zachodnia, typu Francja, Niemcy, być może no, zaczną szukać jakiegoś takiego no, bardziej bezpiecznego rozwiązania i stwierdzono, że w ramach pokoju to my jednak odejdźmy od części sankcji albo po prostu no, skończmy na tym, co jest, już nic więcej, tutaj nie karajmy Putina i z Rosją i z Chinami Berlin będzie mógł wrócić do business as usual.
Chciałem, że nawet Jack Posobiec ulega takiej wizji, że teraz jest szansa, żeby właśnie rozerwać ten sojusz Chin i Rosji. Za chwilę powiemy o tym, co Trump mówił. To jest teraz głośna też sprawa w Polsce. Wielu się oburzyło na jego wypowiedź. Ale najpierw chciałem zapytać, jak na Tajwanie odebrano tę inwazję Rosji na Ukrainę, to uznanie tak zwanej niepodległości i wejście wojsk rosyjskich do części Donbasu?
No, na Tajwanie zdecydowanie negatywnie. Znaczy, to ja kiedyś już mówiłam o państwu, że tutaj na Tajwanie pojawiają się to często w mediach takie głosy, że no właśnie Rosja to jest być może ten kraj, z którym będzie można coś ugrać. I w tej chwili no nie ma już takich głosów. Widać, że rzeczywiście no to był być może taki kubeł zimnej wody na niektórych dziennikarzy, niektórych komentatorów, że te głosy jak gdyby zupełnie wygasły. Jeżeli chodzi o władzę, no to myślę, że oni tutaj nie mają złudzeń, że Pekin i Moskwa współpracują. Dziś ukazała się informacja w mediach, to nie jest informacja podana przez władze, ale że Tajwan w ramach sojuszu z Stanami Zjednoczonymi i Japonią przyłączy się do sankcji, jeżeli chodzi o półprzewodniki. To byłoby bardzo duże uderzenie, jeżeli chodzi o Rosję. Ale wiemy o tym, że prowadzone są rozmowy. Japonia i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z kilkoma partnerami tutaj w regionie, między innymi z Singapurem, właśnie teraz wiemy już, że z Tajwanem. Jak można by ten pakiet sankcji rozszerzyć? No i właśnie te nowe technologie, znaczy na przykład półprzewodniki miałyby w to wejść. Czyli widzimy, że Amerykanie, że Waszyngton i Tokio myślą o następnych krokach, jeżeli sytuacja się będzie pogarszać w kwestii Ukrainy. No i Tajwan jak gdyby tak raptem, podczas gdy wszyscy jak gdyby to, no, to odbywa się za zamkniętymi drzwiami, no to na Tajwanie to w mediach ogłoszono, że nie, Tajwan to się przyłącza zdecydowanie od tego już teraz. Także widać, że no, zdecydowanie Tajwan opowiada się po stronie tutaj tego wolnego świata i tego bloku zachodniego i Ukrainy. Także no, tutaj nie ma żadnych złudzeń. w komentarzach też mówi się, że tak biorąc, a nawet a propos tego podziału teraz, że no raptem teraz miałoby dojść do tego podziału między Rosją, jakiegoś konfliktu, kłótni pomiędzy Moskwą a Pekinem, no mówi się, że no, po wielkim show, jaki Putin i Xi Jinping odstawili na początku olimpiady w Pekinie, no teraz mieliby się pokłócić, to byłoby wręcz śmieszne, prawda? No to byłoby niepoważne. Przypominam, że tam było Putin został przyjęty jako najważniejszy gość tej olimpiady, został wydany dokument, w którym mówiono o tej współpracy strategicznej Pekinu i Moskwy, która ma być nierozerwalna i długoterminowa, ona ma się rozciągać na różnego rodzaju międzynarodowe organizacje i inicjatywy typu ONZ, typu Nowy Jedwabny Szlak, że mają, też było to, o czym mówił Wang Yi w Monachium, że NATO jest organizacją zimnowojenną, że jest należy ją potępić i że trzeba budować jakiś nowy blok i właściwie to spotkanie Putin-Xi to było takie no, jasne pokazanie, gdzie jest ta nowa oś zła. No, po czymś takim raptem mieliby się pokłócić, no to byłoby nie do pomyślenia. I znów inny tok rozumowania. No, trudno sobie wyobrazić, żeby Xi teraz przyłączył się do Zachodu, by pomóc Zachodowi obalić Putina. No, obalenie Putina to przecież no, to jest jeszcze większe niebezpieczeństwo dla niego samego. Także no, to wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że w tej chwili rozejście się tego sojuszu jest niepotrzebne. W interesie Rosji i Chin jest propagowanie właśnie takiej narracji, że do tego
Halo. Mamy jakiś problem z połączeniem. Także tymczasem zobaczmy. Słowa Trumpa stały się popularne. Jest duże oburzenie, że Trump pochwalił geniusz Putina. Zobaczmy zatem, co powiedział Donald Trump w programie Clay Travis i Bart Sexton Show.
Wczoraj widziałem to w telewizji i powiedziałem, to jest genialne. Putin ogłosił dużą część Ukrainy niepodległą. No, wspaniale. Putin teraz mówi, są niepodległe, duże fragmenty Ukrainy. Ja mówię, jakie to jest sprytne. I on wejdzie i będzie utrzymywał pokój. To chyba największe siły pokojowe, moglibyśmy użyć takich na naszej południowej granicy, największa siła pokojowa, jaką widziałem. On jest łebski, dobrze go poznałem, ale to by się nie zdarzyło, gdybym był prezydentem. To byłoby nie do pomyślenia. Nigdy by się nie zdarzyło. A teraz facet mówi, ogłoszę duży obszar Ukrainy niepodległym. Użył słowa niepodległy i mówi, wejdziemy i pomożemy utrzymać pokój. Musicie przyznać, że to całkiem sprytne. I wiecie, jaka była odpowiedź Bidena? Nie było odpowiedzi. Nie mieli na to odpowiedzi. To smutne, bardzo smutne. Poznałem Putina bardzo dobrze. Dobrze sobie z nim radziłem. Mieliśmy dobre stosunki. On mnie lubił, ja lubiłem jego. Oczywiście to twarda sztuka, ma dużo uroku osobistego i wielką dumę. I kocha swój kraj, wiecie. Kocha swój kraj. Teraz zachowuje się troszkę inaczej. Myślę, że zobaczył okazję. Zawsze wiedziałem, że chciał Ukrainy. Rozmawiałem z nim o tym. Mówiłem, nie możesz tego zrobić. Nie zrobisz tego. Ale widziałem, że tego chce. Długo o tym rozmawialiśmy. Dobrze go poznałem. Poznałem też prezydenta Xi, a w ogóle to Chiny będą następne. Chiny zaatakują Tajwan? Oczywiście. Gdybym ja rządził, to by tego nie zrobiły, ale z Bidenem spróbują. O tak, czekały na koniec olimpiady. Teraz olimpiada się skończyła. Patrzcie na zegarek. On chce tego tak samo. Oni są jak siostry bliźniaczki. Bo on chce Tajwanu, myślę, że tak samo mocno.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
Udało nam się przywrócić połączenie z Tajwanem. Jak mówił Mateusz Morawiecki, to jest bardzo daleko, o czym jeszcze o jego wypowiedzi powiemy później, ale teraz o wypowiedzi Trumpa. Trump z jednej strony stwierdził, że Putin jest sprytny i wręcz, że to posunięcie z uznaniem niepodległości tych obszarów zajętych przez bojowników było genialne, ale też stwierdził, że za jego prezydentury nic takiego by się nie stało, że Putin by się na to nie poważył, a teraz przy Bidenie, że to robi i przewiduje, że następne będą wkrótce Chiny, które będą chciały zaatakować Tajwan. Jak pani redaktor tę wypowiedź odbiera?
No ja nie odbieram jej jako negatywnie. No oczywiście będzie się tutaj czepianie do tych słów, no geniusz, prawda? No Trump też nazywał kiedyś, cały czas to robi, Xi Jinpinga przyjacielem. No on ma taką narrację, która... No może jest taką narracją wiecową i w mediach lepiej byłoby jej unikać, no bo wiadomo, że druga strona to jeszcze wyłapie i będzie tym, media tym będą właśnie grały. No ale taki jest Trump. Geniusz nie oznacza, że jest się kimś dobrym, prawda? No można być geniuszem zła. W związku z tym to nie jest, no tutaj myślę, że to bardziej miał Trump na myśli. I bardzo jasno w tej wypowiedzi wskazał, no właśnie na tę oś zła, prawda? Że to jest ten sojusz Putina z Xi, że to są kraje, które współpracują, ale także obserwują to, jak Stany Zjednoczone, jak przywództwo w Stanach Zjednoczonych reaguje na różnego rodzaju konflikty, które te kraje albo jeden z tych krajów wywołują. I tam zwraca uwagę, no, że to, w jaki sposób administracja amerykańska podejdzie do tego konfliktu na Ukrainie wywołanego przez Putina, no to będzie także, no, to na to patrzy Xi Jinping i on będzie wiedział, na co sobie będzie mógł pozwolić z Tajwanem. To jest zresztą narracja, którą paru konserwatywnych polityków i komentatorów w tej chwili także podkreśla, że no to jest w tej chwili na to, co dzieje się, to co robi Putin, i patrzą i Xi Jinping, ale patrzy także i Iran i wyciągają lekcje. No i myślę, że wielu też na świecie ma, i to na Tajwanie to na przykład bardzo często się w tej chwili mówi, że no gdyby był Trump, to ta sytuacja nie wyglądałaby tak niebezpiecznie, jak w tej chwili wygląda. Ani Ukraina nie byłaby aż w tak niebezpiecznej sytuacji, ani Tajwan nie byłby zagrożony, bo rzeczywiście no, to, jak daleko będzie mógł pójść Putin, jeżeli Zachód nie będzie tutaj, Stany Zjednoczone nie będą przewodzić takim mocnym działaniom przeciwko Putinowi, no to będzie sygnał dla Xi, że on może w końcu zaatakować Tajwan, no przeprowadzić jakieś działania typu blokada wokół wyspy, no każdą działalność, każdy krok, który no, może wyspę odizolować, może doprowadzić do tego, że wyspa stanie się w bardzo trudnej sytuacji. Także no, to rzeczywiście tak jest. To jest taki bardzo niebezpieczny okres dla Tajwanu i o tym się mówi tu w mediach i mówią to o tym politycy. Także to było najważniejsze w tej wypowiedzi. No oczywiście większość lewackich mediów będzie się skupiać na tym, że Trump nazwał Putina geniuszem.
Nazwał geniuszem, ale też no, powiedział, tu troszeczkę go powiedzmy jeszcze przyciśnijmy, powiedział o Putinie, że go lubił. Że lubili się nawzajem, że Putin kocha swój kraj, no to faktycznie trochę ciężko tak się utożsamić.
A wcześniej też mówił o tym, że no lepiej, żeby te wojska nie wysyłać na Ukrainę, tylko amerykańskie, tylko na granicę z Meksykiem. No on ma niestety
choć teraz
takie...
powiedział, tego nie, tak, nie pokazaliśmy, ale powiedział, że to 3000 wysyła Biden, to bardzo mało, że jeśli już, to powinien więcej.
No więc on ma takie wypowiedzi, to zresztą jako prezydent też mówił, potem rozmawiali z nim, miał takie wpadki, potem rozmawiał z różnymi doradcami i coś tam już korygował. No, znaczy myślę, że to trzeba przyjąć, że Trump taki jest i tutaj już nic nie zmieni. To znaczy oczekiwanie, że on na przykład no, stwierdzi, że on dla mediów będzie mówił inaczej albo że jakiś PR, no, na tego nie kupuję. On po prostu jest taki i tyle. No, wiemy sami z doświadczenia, że tylko i wyłącznie stosowanie zasady, aby dobrze było dla PR-u, no to może się źle skończy. Polacy to widzą, jakie są rządy, które tylko kierują się kryterium PR-u, prawda? No Trump akurat taki nie jest, a podniósł bardzo ważną kwestię, że to jest sojusz, czyli no, przeczy temu, co starają się nam mówić niektóre media niemieckie i niestety za nim niektóre media polskie, ale także widzę, że paru ekspertów tutaj w międzyczasie też próbowało tę narrację taką wprowadzić, że to, no, to jednak patrzmy na te Chiny, bo one tutaj mogą zagrać i, no, i Rosjanom jeszcze coś pokażą i okaże się, że to sojusz z Chinami najbardziej się opłaca. Więc no, on tego nie kupuje i to jest dobry sygnał, bo to oznacza, że część elit, przynajmniej tych konserwatywnych, na pewno tego nie kupuje. No a wszystko wskazuje na to, że następne wybory do kongresu i prezydenckie no, mogą być wygrane przez republikanów, niekoniecznie przez Trumpa. Także no, to dobrze, że takie głosy są. Także no, dobrze, że to zauważył. Myślę, że akurat najważniejsza część tej wypowiedzi była rzeczywiście prawdziwa i istotna i dobrze, że taki też sygnał idzie do Stanów Zjednoczonych, bo jak widzimy tych środowiska konserwatywnych, no też jest takie przekonanie, że z Putinem trzeba rozmawiać. No on jednak tu pokazuje, że no, w tej chwili jest sytuacja niebezpieczna. Putin i Xi dogadują się, wspólnie działają.
Mike Pompeo ma odbyć wizytę na Tajwanie, czy już odbyła wizytę na Tajwanie. Jakie to ma znaczenie dla tej sytuacji? To jest były szef dyplomacji, sekretarz stanu właśnie z gabinetu Donalda Trumpa.
Tak, no to jest taka wiadomość też, która jest ważna i odbywa się ta wizyta no rzeczywiście w takim momencie ważnym. To znaczy no w momencie, kiedy widzimy, że jest rosyjska agresja na Ukrainie, to jednocześnie pokazuje się Jinpingowi, że być może kwestii Tajwanu będzie mógł więcej. To jednocześnie jest ten moment, kiedy widzimy bardzo jasną współpracę Chin i Rosji. Także tym, że no Chiny nie podejmują żadnych działań, żeby no chociażby skrytykować Chiny, prawda? Wręcz dziś rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin powiedziała, że sankcje to nie jest coś, co działa, więc to nie jest dobry pomysł. Czyli no ewidentnie Chiny opowiedziały się przeciwko sankcjom, więc no taki mamy moment, kiedy widzimy ten sojusz i wspólne działania Chin i Rosji wymierzone w wolny świat. To jest także moment, kiedy Chiny nałożyły sankcje na amerykańskie firmy z branży zbrojeniowej, które sprzedają broń Tajwanowi. Właśnie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na sprzedaż broni o wartości 100 milionów dolarów, więc no te firmy zostały objęte sankcjami. No i w tym momencie wizyta Mike'a Pompeo to rzeczywiście no, taki dobry gest. To nie jest polityk obozu rządzącego, ale liczący się polityk. No i coraz częściej mówi się w Stanach Zjednoczonych, że to jest polityk, który może będzie się ubiegał o fotel prezydencki w 2024 roku i widać, że zdobywa coraz więcej punktów. Widać, że w tych środowiskach konserwatywnych jest coraz lepiej przyjmowany. Także no, to wszystkie te aspekty no, powodują, że to rzeczywiście jest wizyta ważna dla Tajwanu w ważnym momencie. Zawsze to był przyjaciel Tajwanu, on zawsze prowadził politykę, która była dobra dla Tajwanu. Jeżeli chodzi o Chiny, o zagrożenie chińskie, też zawsze wskazywał bardzo dokładnie, skąd to zagrożenie pochodzi, ale jednocześnie ma coś, czego no, trochę brakuje Trumpowi. No, on często porusza tę kwestię właśnie swobód obywatelskich w Chinach. Trump o tym nie mówił. Wiemy, że działał w tej kwestii, bo jego administracja uwolniła paru Chińczyków, którzy byli prześladowani w Chinach, pomogła, wyciągnęła ich z Chin, ale Mike Pompeo dużo więcej na arenie międzynarodowej o tych kwestiach właśnie braku swobód, typu swobody religijnej mówił i zabiegał o to, żeby pomagać tym, którzy są prześladowani w Chinach. Także no to jest, myślę, że odpowiednia osoba, żeby tu być na Tajwanie. To jest, no na razie jeszcze tak dużo o tej wizycie się nie mówi, ona została zapowiedziana, ale na razie też nie ma dużo komentarzy tutaj. Myślę, że wszyscy czekają, to jest przyszły tydzień, także będzie to naprawdę, wydaje mi się, że duże wydarzenie na tutaj na wyspie, ale że będzie też bardzo mocno na świecie obserwowane, bo oczywiście reakcja Chin, no jest oburzenie oczywiście. No Chiny w ogóle, Mike Pompeo jest osobą, na którą Chiny nałożyły sankcje za jego politykę prowadzoną za czasów Trumpa, to jest wraz z kilkoma innymi urzędnikami administracji Trumpa. No jest osobą, która nie może się udać do Chin, nie może żadnych interesów tam prowadzić. Chiny stwierdziły, że to jest osoba, która prowadziła działalność zagrażającą suwerenności Chin. No to tutaj mamy kolejny raz to słowo wytrych teraz, które Chińczycy bardzo, które tak bronią tej suwerenności. No to okazało się, że nie, to Chińczycy bronią, a Mike Pompeo jest tym, który tej suwerenności zagraża.
Zapytam panią osobiście, jak pani uważa, jak bardzo realne, czy jak duże jest prawdopodobieństwo faktycznie ataku Chin na Tajwan w najbliższym czasie?
To znaczy ja nie wierzę, że Xi Jinping zdecyduje się na to w najbliższym czasie. Chodzi mi o ten, no, chociażby ten rok. Ten rok to jest dla Xi Jinpinga był ważny, jeżeli chodzi o dwa wydarzenia. Olimpiadę, którą Chińczycy na swój wewnętrzny użytek odtrąbili, że była wielkim sukcesem. Oczywiście wiemy, że nie. No, słaba oglądalność, wielu sportowców i komentatorów przekonało się, że te Chiny no, takie wspaniałe nie są, więc na arenie międzynarodowej to sukces nie jest, ale wewnętrznie to jest ogólnie kampania sukcesu, wielka kampania sukcesu. Nasi politycy, jeżeli chodzi o PR, to powinni się także od Chińczyków tutaj nauczyć czegoś właśnie. No, można nawet tak wielki upadek, klęskę jako tak wielki sukces przedstawić. No i drugie wydarzenie, które jest bardzo ważne, no to jest zjazd partii na jesień tego roku, kiedy Xi Jinping będzie chciał przejąć, uzyskać prawo kontynuacji swoich rządów. No teoretycznie teraz powinien odejść. Po 2-5-letnich kadencjach powinien być już inna osoba. No on tego nie chce i tam są różnego rodzaju tarcia wewnątrz partii i tak dalej. I musi troszkę o tę władzę powalczyć, ale też musi się pokazać, no jaki taki jako stabilny polityk odnoszący sukcesy, no więc wydaje mi się, że wojna to akurat teraz to nie byłoby coś, co by zjednało mu poparcie w samej partii. No już sam konflikt ze Stanami Zjednoczonymi za Trumpa powodował, że te tarcia były dużo większe wewnątrz partii, więc na taki większy inny konflikt myślę, że sobie nie pozwoli. Ale zdecydowanie już po tym 2022 wszystko zależy między innymi właśnie jak potoczy się kwestia tutaj Ukrainy, to znaczy jak długo, jak mocno będzie Zachód gotowy uderzyć w Putina. I czy ta jedność zostanie utrzymana? To będzie no, to jedna wielka lekcja dla Xi Jinpinga także.
Mamy komentarze naszych widzów. Mariusz pisze, Trump dalej gada w swoim stylu, czyli pierniczy, jakim to jest kumplem wszystkich, a i tak z nimi ostro i bezwzględnie rywalizuje. On zbyt łatwo komplementy daje i tak samo łatwo beszta.
Znaczy, no tak jak mówię, on ma taką retorykę, no, której to się już tu nie zmieni, wydaje mi się. No taki jest i tyle. No, część tych wypowiedzi no, rzeczywiście jest, no, czasem jest bez sensu, no bo ona, właśnie takie no, środowiska konserwatywne, które chcą tego zbliżenia z Rosją, często to wykorzystują i tak gdyby podsyca takie głosy. Także no, taki on jest. No zdecydowanie lepszy on niż Biden. Tu na Tajwanie często w programach publicystycznych pokazują te wypowiedzi Bidena, gdzie on coś tam zapomniał, tutaj 5 razy powtarza jedno słowo, jakby coś szukał w pamięci. No sami Tajwańczycy to widzą, że no, to jest coś nie tak, no ale widzą to także w Pekinie, widzą to także w Moskwie, więc no zdecydowanie Trump dużo lepszy niż Biden. Jeżeli on zdecyduje się wystartować, no to pewnie, że lepiej, chociaż ja powiem szczerze, osobiście wolałabym, żeby to był ktoś młodszy, ktoś no, inny. No ja na przykład bardzo chętnie widziałabym na tym stanowisku Pompeo, no, ale zobaczymy, jak będzie ta walka o fotel prezydencki wyglądała.
Tadeusz, nasz prezydent przecież pojechał na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, aby poróżnić cesarza i cara. Chyba jak zwykle jednak mu nie wyszło, tylko zhańbił Polaków, a siebie ośmieszył.
No tak i zobaczcie państwo, że teraz już dokładnie widzimy, że to była taka gra prowadzona, że Putin obiecał Xi Jinpingowi, że nie zaatakuje w czasie olimpiady, bo to jest bardzo ważne dla Xi Jinpinga wydarzenie, tak jak wcześniej o tym mówiłam. A no i za tą obiecankę, no to musi przyjechał, żeby taką pompą tutaj być przyjęty, żeby pokazać, że ten sojusz rzeczywiście jest mocny, że można się wypiąć na Stany Zjednoczone, że jest stworzony nowy obóz, więc to wszystko była gra. I to było wszystko ustalone na dużo wcześniej, niż się to, myśmy to, niż to nam zaprezentowano jako taki wielki show. I w tym wszystkim Andrzej Duda, no to jest, no już pomijam jego, ale to rzeczywiście to jest hańba dla Polski. I redaktor Żakowski, zdaje się, w wypowiedzi w jednym z programów w TVN-ie, według mnie bardzo słusznie powiedział, że Andrzej Duda powinien się bardzo dokładnie z tej wizyty wytłumaczyć. Dokładnie powinien być, dziennikarze w ogóle, którzy chodzą na, nie wiem, na spotkania, konferencje, mają szansę zadawać pytania, powinni zapytać się, o czym naprawdę Andrzej Duda rozmawiał z Xi Jinpingiem. Wiem, że pan Piątek, zdaje się, zadał pytanie, czy doszło do spotkania z Putinem w trakcie tego i też odpowiedź otrzymał mniej więcej taką, jaką myśmy dostali, kiedy pisaliśmy do kancelarii, pytając się, dlaczego Andrzej Duda jedzie do Pekinu, że to jest jakiś już fakt dokonany, a faktów dokonanych to się... Czy to nawet już nie jest fakt, bo to już się odbyło, to już nie jest fakt, więc tego się nie komentuje w ogóle.
No,
więc
widać, bo nam napisali, czy pani redaktor, że nie komentują przyszłości, bo to jeszcze nie są fakty i zamiarów, a teraz nie komentują też tego, co się stało, czyli po prostu niczego nie komentują.
Nic nie komentują.
Czy może tylko teraźniejszość?
Tak, ale nie, no tylko sukces jakiś jak jest. No widać z tego, że tu już nie da się przerobić tego na sukces, no bo jest konflikt ogromny i zagrożenie wojną. I nie mówi się już tylko o zagrożeniu Ukrainy, ale możliwe także tutaj w regionie, jeżeli chodzi o Tajwan. Więc no jest sytuacja bardzo niebezpieczna, no więc tego w sukces już nie da się przerobić. No najlepiej więc milczeć na ten temat, tylko wydaje mi się, że nie. Właśnie rzeczywiście z tej wizyty Andrzej Duda powinien się bardzo dokładnie wytłumaczyć.
No, drodzy państwo, możecie jakoś tam wpłynąć na to, żeby się może wytłumaczył, bo Kancelaria Prezydenta, jak i Andrzej Duda, mają konta i na Twitterze, mają konta na Facebooku, tam można pisać maile do Kancelarii Prezydenta z pytaniami. Przecież nie tylko dziennikarze, ale każdy obywatel może to zrobić. To są wszak... Jesteśmy ponoć suwerenem, także zachęcam do dopytywania o te sprawy jak największego. Wysyłajcie czy komentarze właśnie w mediach społecznościowych, czy to wiadomości mailem, czy nawet pocztą, jeśli ktoś woli zwykłe, tradycyjne pisanie. Jeszcze jest takie pytanie od naszych widzów o Tajwan, może nie całkiem związane z tematem, ale ciekawe. Mariusz, pytanie do pani Hani Shen. Jak na Tajwanie reagują media i zwykli ludzie, kiedy wykaże im się błąd czy manipulację, nawet jeśli nieintencjonalną, bo na przykład sami łyknęli fake newsa?
No to znaczy przede wszystkim stara się to wyłapywać i muszą się z tego tłumaczyć. Znaczy, ogólnie jest takie przekonanie dziennikarzy, że oni są od tego właśnie, żeby wytykać, że bez względu na to, kto rządzi, jak już mówiłam kiedyś, że są pewne media, znaczy wiemy, że media mają jakieś tam uchylenia, że są media, które mają schylenie bardziej w kierunku partii rządzącej, że są takie, które mają uchylenie w kierunku partii opozycyjnej, Kuomintangu, ale są też takie, które nazywane są czerwonymi mediami, czyli kontrolowanymi przez kapitał, który tajwański kapitał, ale który jednocześnie robi biznes w Chinach. Ale wszystkie te media, ponieważ tu jest konkurencja, to nie jest tak, że państwo wykłada na media. Tutaj reklamy i widzowie i czytelnicy decydują o tym, jakie medium jest popularne. No to jest ogromna konkurencja i w związku z tym właśnie szukają takiego, gdzie tu można szpilkę wrzucić, żeby właśnie zaatakować, żeby pokazać, że ktoś się pomylił, że ktoś cytuje jakąś dezinformację. I ta osoba musi się wtedy tłumaczyć. I no, z tłumaczenia często wynika, że zrobiła to nieintencjonalnie. No i wtedy przeprasza. I państwo kiedyś pokazywali różnego rodzaju urzędników na Tajwanie, zresztą w Azji to dość często, przepraszających, prawda, kłaniających się w pół pasa i przepraszających za swoje błędy. No to się niestety na Tajwanie zdarza. Ale walka, ogólnie walka z dezinformacją jest dość duża. To ja mówiłam, że w trakcie, kiedy Trump doszedł do władzy, to jedną z pierwszych rzeczy, którą wtedy administracja amerykańska zwróciła Tajwańczykom uwagę, to jest, że musicie walczyć na dużo większą skalę z dezinformacją. I bardzo szybko przyszły pierwsze działania administracji tajwańskiej. I to było, no, można powiedzieć, że to było coś, to, że Amerykanie zwrócili wtedy, to był 2017 rok, no to było, no jak gdyby przewidzieli, co się stanie, bo przyszła pandemia i jeszcze większa dezinformacja chińska w tym temacie, ale Tajwańczycy już byli na to przygotowani. W związku z tym, no, na Tajwanie no, nie ma takich dużych podziałów, jeżeli chodzi właśnie o pandemię czy szczepionki, bo rzeczywiście rząd potrafił, zapanował nad wszelkiego rodzaju dezinformacją.
Jeszcze a propos, no u nas to jest chyba nie do pomyślenia, żeby się urzędnicy tak przepraszali, żeby aż się kłaniać, żeby
no w ogóle nie ma prawie... poczucia odpowiedzialności. Ja słyszę, że w jednym z ostatnich wywiadów Kaczyński tam mówi o tym Nowym Ładzie, że to oczywiście jakiś spisek, że on nie wyszedł na Polskim Ładzie, aż trudno to nazywać polskim, o tym nieładzie, że to jakiś spisek tam chyba w tym Ministerstwie Finansów, bo oczywiście za to nie odpowiadają ci młodzi ministrowie. No, znaczy, no nie można winić tych ludzi. Oni są podobno autorami tego, ale nie można ich winić, no bo po prostu służą partii, prawda? Czyli no zero odpowiedzialności. Na Tajwanie, jeżeli powstałby taki plan, no to oczywiście byłoby wiadomo, kto jest za niego odpowiedzialny i kogo głowa poleci, jeżeli on nie wypali. No u nas jest zero odpowiedzialności. Jak dziennikarze pewnie też widzą, że bardzo często jak się dostaje odpowiedzi, no to właśnie takie jak od kancelarii prezydenta, że właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Nie można na takie pytanie odpowiedzieć, bo to przyszłość, a na to pytanie nie można odpowiedzieć, bo to przeszłość. I z reguły taka odpowiedź nie jest podpisana imieniem i nazwiskiem. Czyli też nie wiadomo, kto takie głupoty wytwarza.
No za Polski Ład niby poleciał minister Kościński, który twierdzi, że jest za niego odpowiedzialny, chociaż go nie pisał, ale twierdzi też, że nie ma w nim żadnych błędów, także jest odpowiedzialny i podał się do dymisji, ale Polski Ład jest bardzo dobry i nie ma w nim żadnych błędów, a on wykonywał tylko rozkazy z góry od premiera Morawieckiego, a premier Morawiecki z góry, no już nie powiedział od kogo te rozkazy dostał. No ale no, od partii, jak rozumiemy. Także tak jest. Skoro już wspomniałem premiera Morawieckiego, to on też z propagandą sukcesu jest za pan brat. Sprawa jabłek sprzedawanych na Tajwan. 2 lata temu premier Morawiecki ogłaszał wielki sukces w tej sprawie. Zobaczmy, jak się wypowiedział na Święcie Sadów w Trzebnicy we wrześniu 2019 roku.
Do naszego kraju przybywają delegacje z całego świata, żeby kupować polskie jabłka. Niedawno, ile byście państwo przebyli kilometrów, żeby kupić jabłka? 10, 20, 30. Do Polski zawitała delegacja z Tajwanu, żeby kupić wielkie kontenery polskich jabłek. To jest ten polski smak rozsławiany na cały świat. Jestem dumny z was. Cała Polska jest z was dumna. Wspaniałe jabłka, soki jabłkowe, te smaki, a także można powiedzieć również, że prawo grawitacji. Tyle dobrego świat zawdzięcza jabłkom. Ja mogę powiedzieć na koniec słowami Haliny Kunickiej, naszej piosenkarki, jak się urodziła jeszcze we Lwowie. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mgły. Jeśli tylko zakwitną jabłonie.
No, ciekawe wypowiedzi. Jabłka są super i ekstra. Niedawno Stanisław Karczewski też twierdził, że jabłka są ekstra na COVID. Natomiast no, co do samego Tajwanu, jak to się spełniło? Ile Polsce udało się tych jabłek na Tajwan zawieźć, te 8,5 tysiąca mniej więcej kilometrów.
Znaczy najpierw tak generalnie, zobaczcie państwo, jakie podejście w ogóle do robienia do biznesu, do zawierania kontraktów, do biznesu. No, im się wydaje, że wystarczy napisać jakiś plan, albo jakieś prawo napisać, albo przyjąć delegację i to po prostu już wszystko rusza. I to już po prostu oznacza, że wszyscy będziemy zarabiać pieniądze, albo oni na pewno będą zarabiać pieniądze. No może oni na czymś tam zarabiają z tego, ale to no przecież tak nie jest, prawda? To był rok 2019, więc to mniej więcej ten okres, kiedy Polska i Tajwan uzgodniły, że te polskie jabłka mogą być eksportowane na Tajwan. To oznaczało, że do Polski musiała przyjechać delegacja rządowa z Tajwanu, która zajmuje się właśnie sprawdzaniem tam tych firm, które no, będą sprzedawać, miałyby sprzedawać te jabłka. I podejrzewam, że o takiej delegacji mówimy, więc to chyba prawdopodobnie nawet nie była delegacja żadnych importerów, tylko podejrzewam, że właśnie jakaś delegacja sanitarna, która chciała się tylko upewnić, że te wszystkie dokumenty, które jej zostały dostarczone, to rzeczywiście tam warunki są sprzedane. To tak z wieloma krajami, z reguły tak to się odbywa, jeżeli chodzi o żywność wszędzie na świecie. Tylko dwa miejsca, które w ogóle tego nie wymagają, czyli Singapur i Hongkong, tam można wysyłać od razu kontenery z jabłkami, no i większość państw jednak przeprowadza kontrolę. No i podejrzewam, że to o taką delegację chodziło, więc on nawet nie wie dokładnie, co to za delegacja. Prawda jest taka, że troszkę więcej niż rok później wysłany został jeden kontener tylko i wyłącznie. Do tego czasu nie słyszałam, żeby ruszyło więcej. Ja kupuję jabłka bardzo często, bo codziennie jemy jabłka. I więc raczej zwracam uwagę, jakie jabłka kupuję i z jakiego kraju. I powiem szczerze, że od tego 2019 wypatruję polskich jabłek i nie uraczyłam ani jednego. Także to jest taki sukces, tak wygląda ten sukces po, no ile, 3 lata po wypowiedzi pana premiera, tak wygląda ten sukces w realu. I od razu mówię, Tajwan nie jest łatwym rynkiem, to jest bardzo mocna konkurencja, no ale ta konkurencja zdaje sobie sprawę, że interesów nie załatwia się tylko i wyłącznie przez wyprodukowanie jakiegoś prawa albo podpisanie jakiejś umowy czy wysłanie delegacji. No marketing jest bardzo ważny i oni ten marketing od lat uprawiają. No, u nas jest widać marketing na takich wiecach i na więcej już nie ma pewnie czasu. Ale no jest kwestia teraz innego interesu, który można z Tajwańczykami ubić. To jest interes półprzewodników. Znaczy, bo my ciągle mówimy o jabłkach. Nie, halo, czy mnie słychać?
Tak, tak.
Dobrze, bo boję się, że znowu coś przerwamy. Mówimy ciągle o jabłkach i oczywiście fajnie, sprzedajmy te jabłka, wysyłajmy tam, gdzie można i gdzie chcą. No w Chinach zakończyło się, no nie zakończyło się sukcesem. Wiemy, że rok 2020-2021 nie wysłano też prawie, chyba wcale, prawda? No Tajwan też, jeden kontener na kilka lat, to też nie jest wielki sukces. No ale wiemy też, że Tajwan szuka partnera, państwa partnera do zbudowania swojej fabryki półprzewodników. Ja o tym często mówię u państwa w programie. W ostatnich, jak była, mówiłam, że na takiego dużego partnera, takim partnerem chcą być Niemcy, ale zaraz potem okazało się, że no jest, doszło do takiego nieporozumienia między Tajwańczykami a Niemcami. Tajwańczycy, chcąc inwestować w Niemczech, myśleli o przejęciu jednej z firmy niemieckiej, która no, produkuje elementy konieczne do produkcji półprzewodników. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki się na to nie zgodziło i w związku z tym no to troszeczkę rozzłościło Tajwańczyków, zwłaszcza tego największego na świecie producenta półprzewodników, firmę TSMC. I mówi się, że oni nie chcą już tej fabryki w Niemczech i szukają nowej lokalizacji. Jako nową lokalizację, możliwą lokalizację wskazują w tej chwili Czechy. Czyli co to znaczy? To znaczy, że nam nie wyszedł interes z jabłkami, ale jest kolejny interes do zrobienia, w którym my jesteśmy znowu zupełnie nieobecni, bo w tej chwili należałoby z Tajwańczykami rozmawiać już nie tyle o jabłkach, tylko właśnie o tej lokalizacji nowej fabryki, ponieważ fabryka półprzewodników w Polsce to byłby ogromny skok technologiczny Polski, ale także to byłaby no, sprawa, za którą no, zmieniłaby zupełnie nasze znaczenie geopolityczne, ponieważ to jest towar, którego potrzebują Niemcy. Na przykład Włosi potrzebują, cały świat go potrzebuje, ale na przykład Niemcy, no, z którym nasze rozmowy zupełnie by się zmieniły, gdybyśmy byli producentem tych półprzewodników. Także no, na każdej płaszczyźnie zadbanie o ten interes jest w interesie Polski i o tym zupełnie się nie mówi. No, o jabłkach się mówi, ale nie mówi się, że nic z tego nie wyszło. Kilka dni temu dla jednego z indyjskich kanałów informacyjnego w Indiach. Udzielił wywiadu podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Marcin Przydacz. Jedno z pytań dotyczyło właśnie Tajwanu. Ogólnie mówiono o tym, co się dzieje tutaj w Polsce i w kwestii Ukrainy, co się dzieje w regionie. To było to akurat bardzo ciekawie. Pan Przydacz przedstawił. No było też o Chinach i o tym, że o naszej tej polityce jednych Chin, jak to my w nią wierzymy i tak dalej. I ostatnie pytanie właśnie a propos Tajwanu. I tam pan Przydacz powiedział, że my teraz szukamy nowych możliwości współpracy z Tajwanem. Rozumiem, że ta stare to były jabłka, nie wyszło, ale nie zauważyliśmy tej nowej, zdaje się, półprzewodników, skoro szukamy. No nasza polityka, jeżeli chodzi o ten region, rzeczywiście wygląda strasznie.
Niestety, zamiast fabryki chipów będziemy za to mieć super nowoczesną fabrykę chipsów pod Wrocławiem. Taka zamiana się szykuje. I to nie tajwańskich chipsów, oczywiście. Także no niestety nasz rząd polski, rząd, który teraz rządzi w Polsce, marnuje kolejne szanse, których no, miał, wydaje mi się, że nadzwyczaj dużo w swojej kadencji.
Bardzo dobry moment, kiedy Azja rzeczywiście widzi znaczenie Polski i widać, że Azja potrzebuje. No, widzimy, Tajwan wychodzi tutaj z chęcią budowania fabryki w regionie, widzi, że to jest potrzebne dla tego regionu. No i my jak gdyby tego zupełnie nie zauważamy. No, przypomnę tą wizytę delegacji tajwańskiej w Polsce z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu, o której nie można było nic powiedzieć. Była totalna cisza. Czesi się tym chwalili, a my po prostu ją zamilczeliśmy, bo baliśmy się Chin. Więc taka polityka właśnie strachu przed Chinami, ona wszędzie wychodzi. Ta głupia umowa z jabłkami, dopuszczenie polskich jabłek na rynek na Tajwanie, to nawet pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówili, że ta umowa gdzieś tam leży na tych ministerstwach w Polsce pod stołem, bo nikt nie chciał tego przez lata ruszać. Potrzebowaliśmy lata, żeby taką jedną umowę podpisać. Z Chińczykami bardzo szybko poszło.
No ale sprzedaż jabłek taka sama. Niestety wyszła. Damian pisze, no wyszły kasztany z tego. Tak jak się przejęzyczył Mateusz Morawiecki, tak i wyszło. Dziękuję bardzo pani redaktor. Życzymy, aby te przewidywania Donalda Trumpa jednak się nie sprawdziły i żeby w najbliższych dniach, czy w ogóle Chiny jednak nie atakowały Tajwanu. Tu doktor Pawłuszko sugerował, że to też Chiny mogły popchnąć Rosję do tego, co teraz robi, do próbowania Europy Zachodniej. Może to jest i teraz.
Znaczy, to wszystko się jest w interesie Chin. Znaczy, no Chiny same jak nie chciałyby sprawdzać tego, jak mogą daleko posunąć się za tej administracji. Dlaczego więc nie wykorzystać do tego Rosji? Dobrze wyczuwały, że Putin no, jest w takim momencie, kiedy uznał, że to jest najlepszy moment na odbudowanie mocarstwa, zdobywanie kolejnych terenów. W związku z tym no, na pewno go do tego namawiały i tylko potrzebowały no, odpowiedni moment, nie o moment olimpiady. Także znaczy, to jest na pewno w interesie Chin, to co się dzieje. Więc mówienie, że to jest jakoś uderza w sojusz Rosji, to jest taki moment, kiedy moglibyśmy odciągnąć na przykład Chińczyków, no to jest kolejna dezinformacja. No wcześniej mogliśmy Rosjan odciągnąć, teraz możemy Chińczyków odciągnąć. Chińczycy są przedstawiani jako tacy wielcy obrońcy suwerenności, niezależności. Jak oni bronią tej niezależności, to przekonują się autonomii, to przekonują się Hongkongczycy, którzy mieli obiecaną autonomię do 2047 roku, a w ciągu kilku miesięcy zostali pozbawieni wszelkich swobód. Dziś już mówi się, że nawet swobody biorą się teraz za religię w Hongkongu. Już wolność wypowiedzi zniszczyli, wolną prasę zniszczyli. No to teraz za religię się komuniści biorą. Kilka dni temu był artykuł w BBC mówiący o tym, że nawet Nepal skarżył się Chińczykom, że wchodzą na ich terytorium i budują jakieś konstrukcje typu drogi, kanały i nie informują o tym zupełnie Nepalu. To są oczywiście konstrukcje, infrastruktura, która ma służyć Chinom. Region, w którym notorycznie ta gra, granica jest naruszana Nepalu z Chinami przez Chińczyków. To jest taki region, w którym wyznawcy hinduizmu i buddyzmu odbywają pielgrzymki i tam wchodzi na ten rejon, to przypominam, to jest Nepal, wchodzi agentura chińska i walczy właśnie z religiami, z wolnością religijną. Także no, pełna swoboda działań, znaczy oni sobie działają jak u siebie, przekraczają granice i robią tam to, co chcą. No to jest walka chińska o suwerenność, ja tylko przypomnę, że Nepal to jest zawsze przedstawiany jako takie wzorowe państwo współpracy Chin w ramach nowego jedwabnego szlaku. Także gdzie się nie spojrzeć, jak działają Chiny, im bliższe partnerstwo, no to okazuje się, że tej suwerenności coraz mniej. A w tej chwili próbuje się nam wykreować taki obraz Xi Jinpinga i komunistycznej partii Chin jako obrońców suwerenności.
Dziękuję bardzo. Pani redaktor, na koniec jeszcze kilka ogłoszeń. Przypominam o wsparciu. Zachęcamy do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Chcemy jak co miesiąc zebrać 1000 osób, które wspierają, niezależnie od kwoty, nawet symboliczna kilka złotych, jak najbardziej będzie sygnałem, że słuchacie, że chcecie słuchać, że te treści są ważne, jakie przekazujemy. Wsparcie można przekazać przez PayPal, DotPay, także szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie, także patronite.pl/idźpodprąd. W tej chwili jest już 665 osób, które wsparły w lutym, a już tylko 4-5 dni zostało. Oprócz tego jest jeszcze jedna forma przekazania pieniędzy na dobry cel. Możecie sprawić, że choć część tych pieniędzy, które wydziera wam obecny rząd z kieszeni, zostanie przeznaczony na dobry cel. To jest przekazanie 1% podatku dochodowego. Zachęcamy do przekazania go na Fundację Twój Ruch. To organizacja pożytku publicznego. Numery widzicie na ekranie w tej chwili, numer KRS 0000456259. To przy wypełnianiu zeznania podatkowego można zdecydować chociaż o tym 1%, co się z nim stanie bezpośrednio. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, dlatego dziś o 18:00 zapraszamy na program Psychosonar. Jak wygrać z depresją. Program z udziałem psychologa klinicznego, pastora Ireneusza Dawidowicza. Zapraszamy serdecznie. A teraz po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, czego nie powie ci Kat Kostrzewski. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o śmierci sierżanta MO Zdzisława Karosa, któremu kilka dni wcześniej członkowie podziemnej organizacji antykomunistycznej odebrali broń i postrzelili. Dziękuję bardzo. Moim gościem była i Państwa gościem redaktor Hanna Szen prosto z Tajwanu.
Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
Telewizję wspieram dlatego, że widzę po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski, są uczciwi i widać, że idą w dobrym kierunku.
To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
To jest piękna idea.
Nie szukam nikogo już innego jako źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam.
Nie tak dawno temu zmarło się niejakiemu Katowi Kostrzewskiemu. Człowieka nie znam, ale ze słyszenia wiem, że wielu młodych ludzi i trochę starszych, czy nawet podstarzałych, było zachwyconych jego objawieniami na temat życia, śmierci, szatana, piekła i różnych tego typu rzeczy. No, jest z tym tylko jeden, może niewielki, ale problem. Co ten tak zwany kat wiedział o niebie, piekle i tego typu sprawach? Skąd wiedział, jak tam będzie? Oczywiście rumakował za życia i różne dyrdymały opowiadał, ale to był tylko wytwór jego wyobraźni. Teraz on już wie, jak tam jest, ale nic nie może wam, zwracam się do jego wyznawców, powiedzieć. Inaczej mówiąc, mógł spokojnie zrobić was w konia i wy, jeśli będziecie dalej go słuchać, no, że tak powiem, zrobieni w konia, wylądujecie tam, gdzie on, czy w jakimś jeszcze gorszym miejscu. Stąd jest jedna osoba w historii, która przeszła z jednej strony do nas, z tamtej strony przyszła do nas, a potem poszła w tamtą stronę i teraz żyje, jest obecna, może z tobą się skontaktować. Może warto rozważyć, czy zamiast słuchać jakichś tam katów czy innych, może posłuchać tego kogoś, kto rzeczywiście i w niebie był, i na ziemi, i teraz chce z tobą porozmawiać. Tym kimś jest oczywiście Jezus Chrystus. On mówi: ja przyszedłem stamtąd, aby objawić wam, jak tam jest, jak wrócić do domu Ojca. Jezus mówi jeszcze coś więcej. Dzisiaj, teraz stoi u drzwi twojego serca i stuka, kołacze. Chce wejść. Chce z tobą imprezować na wieki. Chcesz? Porozmawiaj z Jezusem. Nie. Wierz dalej w jakieś gusła.
Lutego 1982 roku zmarł w szpitalu funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej sierżant Zdzisław Karos. Kilka dni wcześniej członkowie podziemnej organizacji o nazwie Powstańcza Armia Krajowa, stawiającej sobie za cel doprowadzenie do zniesienia stanu wojennego poprzez działania zbrojne, odebrali mu pistolet. Sierżant Karos stawiał opór, doszło do szamotaniny i w końcu jeden z tych, którzy go chcieli rozbroić, Robert Hechłacz, mając już ten pistolet w ręku, strzelił do niego, trafiając w brzuch. Działo się to wszystko w tramwaju, także pocisk trafił jeszcze jednego z pasażerów. Rozpoczęło się energiczne śledztwo w tej sprawie, które w krótkim czasie doprowadziło do aresztowania wszystkich ludzi związanych z tą sprawą. Byli to mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego. Pistolet znaleziono u księdza Sylwestra Zycha, który pełnił rolę kapelana tej organizacji. We wrześniu 1982 roku rozpoczął się proces. Winnych śmierci sierżanta Karosa sądzono 8 osób. Najwyższy wyrok otrzymał Robert Hechłacz, którego skazano na 25 lat pozbawienia wolności. Księdza Zycha skazano na 4 lata więzienia. Prokuratura wniosła apelację i w drugiej instancji sąd zwiększył wyrok do 6 lat. Wszystkie inne organizacje podziemne związane z Solidarnością odcięły się od Powstańczej Armii Krajowej i stwierdziły, że nie chcą walczyć o zniesienie stanu wojennego takimi metodami. Ksiądz Sylwester Zych zginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 11 lipca 1989 roku. Najprawdopodobniej zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Był to jedyny polski ksiądz katolicki skazany na karę więzienia za działalność polityczną w czasie stanu wojennego.